Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Cześć panowie, witamy serdecznie. Kolejny odcinek jest z podcastu, najwspanialszego podcastu technologiczno-publicystycznego w internecie.
384.
384, bardzo ładnie. Zbliżamy się nieuniknienie, w ogóle nie, to jest po polsku, prawda? Nieuniknienie zbliżamy się, to bardzo dziwnie brzmi, do odcinka 420. Nie wiem, dlaczego mi to przyszło w tym momencie do głowy.
Bo ty odliczasz.
Myślałem, że troszkę bliżej będzie, szczerze mówiąc.
Wtedy będzie kongregacja w Czechach i odcinek będzie nagrywany tam.
Na żywo.
Tak.
Z
publicznością. To nie jest aż taki głupi koncept w ogóle, tak nawiasem, jak teraz sobie o tym myślę, ale już nieważne. Witajcie panowie, co tam u was słychać?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojteczku, co u ciebie słychać?
O Jezu, ja zdominowałem ostatnio...
Ja mam fajny temat, ciekawy,
i
interesujący.
I nagranego zdominowałem ostatniego, jak słyszycie ten odcinek, to jeszcze nie wiecie, bo on wyjdzie w środę, ale ci, co są zapisani do newslettera nagranego, to już wiedzą, bo już mogli obejrzeć, więc ja tam zdominowałem, poprzedni odcinek jest Łosa zdominowałem, więc ja dzisiaj może trochę mniej, chociaż to ja mam tematy przygotowane, ale Orzeszku, oddaję ci głos.
To ja chciałbym powiedzieć o czymś, ja będę mówił o Apple Music, ale o troszeczkę od innego, od innej strony niż zwykle byście się tego spodziewali.
Dawno
nie firma
było.
Apple.
Tak, ale fajnie. Nie, słuchajcie, uwaga, bo Apple Music, jakby ja jestem szczęśliw na Apple Music i wszystko super. Miałem tylko jeden problem z tym, jakby z Apple Music, i to jest aplikacja. W sensie chodzi o to, że ona po prostu bywa bardzo wolna. I to na Macu, na iPadzie, na iPhone'ie. Po prostu jak klikam przycisk, żeby się odpalił na przykład moja biblioteka, to po prostu chwilę to zawsze zajmuje.
I rozrywkowe piosenki ci tak wolniej lecą. Wtedy już
tak,
nie są
one wszystkie
rozrywkowe.
Lecą takie smutne, takie refleksyjne.
To może nie słuchaj tylko jazzu.
Nie, albo Billie Eilish. Może puść coś lepszego, po prostu innego. Dua Lipa puść.
Dua Lipa. I teraz znalazłem w ogóle tak a propos smutnych piosenek, to Liz 42 razy przesłuchany, jakieś smutne, bo mam nową aplikację, która jest de facto front-endem do Apple Music, co jest niesamowite, że to jest w ogóle możliwe. Znaczy Apple Music ma semi-otwarte API, które pozwala deweloperom tworzyć aplikacje na iPhone'a i na iPada, które de facto właśnie odpalają rzeczy w Apple Music i pozwalają je kontrolować. To znaczy aplikacja sama w sobie...
Sonos tak działa na przykład. Powiedziałem.
Tak, ale to jeszcze trochę inaczej działa. Chodzi o to, że ja mam w tym momencie na telefonie, będę mówił o dwóch aplikacjach. O aplikacji, która nazywa się Next oraz o aplikacji, która nazywa się Marvis. I ten Marvis jest bardziej interesujący, dlatego na nim się skupię. Wiem, że to jest w ogóle brzmi...
Nazwa otóż, w ogóle ta, niczego świetna, zupełnie nie zdradza.
Świetna, Marvis. I teraz Marvis jest, ja będę pokazywał to do kamerki, żeby chłopacy widzieli, natomiast będę też opowiadał w podcaście i gdybym coś mówił źle, to chłopaki mam nadzieję im pomogą.
Ja otóż, nie muszę widzieć, ja wolę słuchać.
Ja okay. Właśnie też stwierdziłem, że będę słuchał, żeby...
Dobrze, to nie będę pokazywał,
widzę.
Słuchajcie. Więc Marvis jest pewnego rodzaju Apollo do Apple Music. To znaczy jest bardzo customizowalny, można tworzyć własne sekcje, można usuwać rzeczy, które są nieistotne, modyfikować player, gesty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najważniejszy feature dla mnie jest taki, że Marvis jest po prostu piekielnie szybki. To znaczy jak klikam przycisk, to od razu jestem na ekranie głównym, który można sobie totalnie zmodyfikować. W moim wypadku on pokazuje recently played, czyli ostatnio odtwarzane przeze mnie utwory po prostu w liście scrollowalne i horyzontalnie. Poniżej mam playlisty i teraz uwaga, nie wszystkie, ponieważ w Marvisie można zrobić filtr, więc poprosiłem, żeby Marvis pokazywał mi tylko playlisty, które mają 2021 w nazwie, bo to są playlisty z tego roku, z mojej miesięcznej playlisty i po prostu mam te wszystkie playlisty w liście. Następnie mam sekcję most played, gdzie są najczęściej odtwarzane przeze mnie utwory. Recently added, czyli rzeczy, które ostatnio dodałem do swojej biblioteki. Made for you, czyli wszystkie te playlisty, które Apple robi dla mnie, oraz coś, co się nazywa Forgotten Songs i Forgotten Albums, czyli to są piosenki, których dawno nie słuchałem, a mają więcej niż parę odtworzeń.
Czyli mamy, nie dość, że pokazałeś nam, jak działa ta aplikacja, to jeszcze się nauczyliśmy angielskiego trochę.
Tak, trochę tak, tak zrobiłem. I teraz uwaga, to, co jest faktycznie super w tej aplikacji, to jest to, że ona jest bardzo szybka, czyli dokładnie rozwiązuje problem, który miałem z aplikacją Apple Music. Ona tak naprawdę, ja zapytałem się, czy to działa w taki sposób, że jak ja odtwarzam aplikację tutaj, to czy ona leci też w Dolby Atmos, w Hi-Fi, Lossless, coś tam, coś tam, coś tam. I koleś, deweloper mi pisał, że tak, ponieważ to, jak naciskam przycisk, żeby tutaj grała ta piosenka, to on wysyła komunikat do Apple Music, która odtwarza w aplikacji muzyka tą muzykę. Więc nawet jak wyłączę ekran i wezmę na ekranie, mam blokadę, ten player, to ten player ma ikonkę Apple Music, bo on odtwarza de facto wszystko w Apple Music. Jest też nawet taki skrót, że mogę przytrzymać na tytule na przykład palet przez 2 sekundy i on wtedy od razu otworzy Apple Music z tym utworem odpalonym. Więc to jest rewelacyjne. I rewelacyjne jest też dlatego, że można sobie właśnie robić playlisty i aplikacja też może robić nam playlisty automatycznie. Next jest troszeczkę lepszy w tym, bo Next odpowiada właściwie tylko za robienie playlist. To znaczy w Next masz opcję właśnie... że możesz uruchamiać muzykę na podstawie gatunków muzycznych, które on przeanalizował bibliotekę. Oczywiście każda piosenka ma swój gatunek muzyczny i on robi automatycznie playlisty z każdymi gatunkami muzycznymi, ale też robi playlisty właśnie podobne do Marvisa, czyli te, których nie słuchałem dawno, piosenki, które parę lat temu były na topie u mnie, a już teraz nie są, piosenki, które zapętlałem miesiąc temu itd. itd. On robi te playlisty po to, żeby można było dużo łatwiej wracać do tej muzyki niż przez interfejs Apple Music. I to jest prawda, że faktycznie dużo łatwiej się tak z Apple Music korzysta. Ja akurat kupiłem i Marvis, i Next. Next ostatecznie stwierdziłem, że chyba nie jest mi potrzebny, bo głównym featurem, dla którego Next kupiłem, było to, żeby pokazywał właśnie mi te Forgotten Songs i Forgotten Albums, czyli rzeczy, których nie słuchałem. I okazało się, że jak pogrzebałem odrobinę, bo to nie, w sensie to nie jest trudne, żeby to znaleźć, tylko naprawdę jest dużo różnych modyfikacji opcji do Marvisa, to jest tam właśnie ta opcja, żeby pokazywać Forgotten Songs i Forgotten Albums. On, ten ekran główny, na którym ja mówię, że mam właśnie te Recently Played, Playlisty 2021 i tak dalej, jest w pełni modyfikowalny. I opcji, co chcesz, żeby ci tam pokazywał, czy chcesz, żeby to były playlisty, piosenki, albumy, jakby twórcy, kompilacje czy cokolwiek, jest milion. Możesz je filtrować, sortować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu autentycznie Apollo do Apple Music, który sprawił, że mi się jeszcze bardziej chce tam być. To znaczy... aplikacja muzyka mnie denerwowała, bo faktycznie jest wolna, to nie jest wolne. To działa instantly. I to działa instantly do takiego stopnia, że akurat to wam chłopaki pokażę. Otóż odpalam sobie aplikację Marvis, która jest... ikonki można sobie oczywiście... To też fajne, że można te ikonki zmieniać. Ja akurat ustawiłem ikonkę bardzo podobną do Apple Music, ponieważ przyzwyczaiłem się do tego, że mam w tym roku taką kolorową ikonkę. Pyk, pyk. Jesteśmy na ekranie głównym. I jak nacisnę sobie pierwszą rzecz, to po prostu muzyka od razu leci.
To jest instant weź tam wyłącz, bo tu copyright zaraz.
Właśnie zrobiłem to 2 sekundy, więc jakby myślę, że będzie luz. No i super, to jest bardzo fajna rzecz. Plus to, co jeszcze mi się podoba w tej aplikacji, to jakby... Nie, teraz zwróciliście uwagę pewno, panowie, że kolor interfejsu się zmienił. W sensie ona dalej jest ciemna, bo jest w trybie jakby nocnym, ale kolor interfejsu się zmienił. Wziął wszystkie kolory z okładki. jak zmieni się piosenkę na inną, wezmę, zrobię taką, która ma jakąś inną okładkę, czarną, Komorebi ma czarną, na przykład Catching Flies. Pyk, jest czarny. Fajnie dostosowuje się wygląd aplikacji do utworu, który aktualnie leci. Ma też feature, których Apple Music po prostu nie ma, to znaczy ten dolny pasek, który jest na samym dole, jest taki mały player. On może być w ogóle zminimalizowany do samej ikonki albumu, w sensie tej okładki. Wejście pokazuje, naciśnięcie pokazuje oczywiście normalny, duży player, w którym są znane nam z Apple Music w ogóle feature'y, czyli wyszerowywanie do różnych pomieszczeń, AirPlay, czyli feature, którego korzystam najczęściej, i denerwowało mnie to, że w Spotify'u, żeby zrobić AirPlay do urządzeń, trzeba nacisnąć dwa razy.
Potwierdzam wkurzenie.
Słucham?
Potwierdzam wkurzenie.
Potwierdzam.
I ja poniżej... nigdy nie wchodzę w Spotify'u jakby w tą ikonkę, po prostu w Spotify'u naciskam play, a żeby wyrzucić to na głośniki, to wiesz, z menu tego górnego.
Rozumiem.
Też robię zwykle, ale czasem się zdarza.
Tak, więc jestem pod wrażeniem w ogóle, że takie aplikacje istnieją, bo ja nie spodziewałbym się, że Apple Music ma jakkolwiek, cokolwiek otwarte, ale istnieją, mają się dobrze, tych aplikacji jest w ogóle sporo. Ja sprawdziłem te dwie, jeśli ktoś korzysta z Apple Music i potrzebuje troszeczkę lepszego, łatwiejszego interfejsu, to Marvis zdecydowanie polecam.
On ile taka chyba przyjemność kosztuje właśnie?
23 zł? I to jest jednorazowa transakcja. Tak, tak. Można też, jeśli ktoś korzysta z Last.fm, to jest opcja, żeby połączyć swoje konto z Last.fm. Trzeba wykupić dodatkowy za 18,99 dodatkowy add-on, który pozwala właśnie na skroblowanie i właściwie na pełną obsługę Last.fm, bo można polubić utwory, w sensie utwory, które polubimy w aplikacji Marvis, te, które słuchamy, pojawiają się jako polubione w Last.fm. Więc to jest też coś, czego inne integracje z Last.fm nam nie dają. Mi trochę tego, jakby ja z Last.fm korzystałem przez długi czas i korzystałem nawet nadal na Spotify, bo Spotify feature Last.fm-owy ma. Jak przyszedłem na Apple Music, to jakby no przestałem, ponieważ Apple Music musiałbym zainstalować jakieś dodatkowe aplikacje, nie chciało mi się. A teraz fajnie, że jest w aplikacji do muzyki, z której korzystam, mam po prostu jeden badziew za 19 zł. Akurat tego nie kupiłem na razie, bo mi się nie chce. Bo nie zależy mi chyba już tak bardzo na skroblowaniu.
Patrzcie, jaki Apple to są geniusze. Nie dość, że zachęcili orzecha do korzystania z Apple Music, to jeszcze zgarnęli 30% prowizji z tego, tak, że kupił aplikację. Żeby poprawić ich gównianą aplikację.
Tak, no. Bo sami zrobili słabą, ale to właśnie dlatego, żeby deweloper zrobił lepszą, zarobił swoje 70%, więc nie tak, wiecie, mało, bo będą się teraz kłócić, że przecież to jest 70%, ale co zarobią, to zarobią.
I co jeszcze jest ważne, to nie ma co prawda aplikacji na Maca i deweloper napisał, że po prostu ona nie działa, a on nie będzie pracował, bo sprawdzał, czy będzie działać na MacBookach z M1 aplikacja. Niestety ona korzysta z API, które są iOS specific i nie ma ich na Macu, więc nie ma po prostu tej aplikacji. Szkoda, bardzo szkoda. Na szczęście jest wersja na iPada i nie jest to... jakby najpiękniejsza wersja, w sensie jest troszeczkę, weźmy wersję na iPhone'a i zróbmy, żeby była jeszcze większa, ale jest i działa. I faktycznie działa równie szybko, co wersja iOS-owa.
No wiesz, to przynajmniej jest taka... nie jest tą, którą musisz zwiększać podwójnie i tak dalej.
Że... Tak, to no. Prawda, więc jakby bardzo dobrze, że jest chociaż coś takiego. Ustawienia niestety się nie synchronizują pomiędzy urządzeniami, to znaczy, że jeśli coś ustawisz sobie na home, na jednym urządzeniu, to na drugim musisz zrobić to jakby to od nowa, ale jest opcja wyeksportowania i importowania ustawień z urządzeń, więc jak zrobisz sobie wszystko na iPhone'ie, to na iPadzie możesz potem sobie to jakby zaimportować, na przykład z iClouda te ustawienia i on wtedy ci te wszystkie ekrany i ustawienia gestów i tak dalej ustawi dokładnie tak samo. No i to jest tyle. Bardzo, bardzo fajna aplikacja, którą polecam. Już miałem naprawdę, tak mnie denerwowało strasznie to, jak działa Apple Music wolno, bo działa naprawdę wolno. No ale już to jest problem przeszłości, jak to się mówi. Pawła, który już nie istnieje.
No. Ale spoko, znaczy ja też jestem zaskoczony tym, że faktycznie Apple Music jest tak otwarte, w takim sensie, że pozwala na aż tak silną integrację z bazą tych utworów. Znaczy tam rzeczywiście to brzmi trochę jak zhakowane, w takim sensie, że ewidentnie Marvis się kontaktuje bezpośrednio z aplikacją Apple Music.
Proszę, więc... popatrz ile to trwa. To jest Apple Music. To trwało z 3 sekundy, zanim się załadowała się lista w ogóle jakby z tymi. Trzeba przynajmniej poczekać sekundę, zanim się załaduje cokolwiek, 2 sekundy, 3 sekundy. I to jest wkurzające, bo cała reszta systemu działa płynnie. Wiesz, o co chodzi. No oni przyzwyczaili do tego, że wszystko działa płynnie i jak przychodzi co do czego, że masz ochotę odpalić Apple Music, to się okazuje, że po prostu działa wolno, że coś tam się ładuje. Radio. Radio się załadowało dopiero po paru sekundach też, więc no, że okay. Tak.
To nie wiedziałem, że jest taki problem w państwie tym Apple'owskim.
No jest, niestety Apple Music działa wolno.
No cóż, że tak. No ale to dobrze, że można to obejść i faktycznie...
Problem rozwiązany, jak to mówią w naszej branży, nie?
No tak, tylko dwie dyszki trzeba zapłacić, ale uważam, że jakby za wygodę korzystania i za to, że możesz faktycznie tam dużo jakby dostosować tą apkę pod siebie, to kurczę, to jest do zapłacenia, no.
Absolutnie, możesz sobie zrobić w ogóle, wiesz, to co jest właśnie takie super w tej aplikacji, to siła filtrów, nie? Pokaż mi na przykład na ekranie wszystkie piosenki z mojej biblioteki, które na przykład mają więcej niż ileś gwiazdek. Albo pokaż mi utwory, których słuchałem w ciągu, na przykład w zeszłym tygodniu tylko. Mhm. Nie? To są jakby listy czy filtry, które możesz w tej aplikacji Marvis zrobić. Ja akurat jakoś nieszczególnie z takich konkretnych rzeczy będę korzystał, ale fakt, pokaż mi tylko playlisty z 2021 roku, super, bo jakby 90% mojego słuchania, kiedy słucham tak muzyki na co dzień, to jest, wiesz, mam playlistę na ten miesiąc, gdzie znalazłem jakieś fajne utwory i zapętlam ją praktycznie non-stop, nie?
No, jak jesteś coś bardzo potem... specyficznym słuchaczem to muzyki, prawda. ale to właśnie to apka jest pod ciebie, w takim sensie, że właśnie dokładnie. Możesz wykorzystać ją tak, jak chcesz, nie?
To prawda.
Marvis trochę brzmi mi jak sponsor jakichś targów. To jest firma, która produkuje coś z betonu na pewno.
O, to
tak
prawda.
Mam skojarzenie. Okay.
Marvis.
Tak, Marvis. Ale beton. Marvis jest sponsorem tego programu radiowego.
Bo Marek ma syna i mówi na niego Urwis, więc zrobił firmę Marvis.
Tak.
Możliwe.
Robi też z wiskozy dużo rzeczy. I... O.
A, Marvis z myślnikiem pomiędzy.
Ale nie buduje, Marvis bo nie miał budu na końcu.
Marvisex. To nie to.
Orzeszku, jak ja cię słuchałem o tym, to ja jestem zaszokowany, że ty nie odnalazłeś siebie i swoich możliwości personalizacji i tak? Exodusu i nadziei na przyszłość w Androidzie, a jesteś użytkownikiem iOS-owym. Ja mam wrażenie, że Android jest pod ciebie stworzony, a ty go odrzuciłeś.
Wiesz co, nie do końca, a głównie chyba problem polega na tym, że nie ma tych wszystkich aplikacji, do których ja przywykłem. Wiesz co chodzi? Ja oddaję faktycznie dużo tej customizacji czy tych ustawień, które mógłbym robić do tego, że wiesz, no na Androidzie, no dobra, jest Pocket Cast, ale nie ma ani sensownego czytnika RSS-ów. W sensie są, ale nie są tak dobre jak nawet Reader. Nie ma na przykład... Spark na Androidzie w ogóle wygląda jak gówno, to jest jeszcze jakby taka zabawna rzecz.
O, w sensie ten do maili?
Tak. Apollo nie istnieje, są oczywiście alternatywy, no ale samego Apollo nie ma. Nie ma OmniFocusa oczywiście, gdzie w tym momencie...
Zakaz.
Ci powiem coś lepszego. Na Androidzie jest chyba tylko Todoist jako sensowna aplikacja do zarządzania zadaniami, tak naprawdę, bo cała reszta wygląda badziewnie albo nie działa w jakiś fajny sposób, a to dlatego, że deweloperom, i oni też o tym mówią, że deweloperom, którzy tworzą drogie oprogramowanie, właśnie jakim jest OmniFocus, po prostu nie opłaca się tworzyć na Androida, bo jest zbyt duże piractwo i też nikt nie kupuje, wiesz, OmniFocus kosztuje, Andrzej, 300 zł aplikacja na iOS-a, 300 zł. Tego nikt na Androidzie nigdy nie kupi. Jednorazowa transakcja albo 59 zł miesięcznie.
Okej.
Okay. Więc wiesz, więc ja po prostu, no i cały dom jest na HomeKicie, cały dom jest AirPlayem dwójką.
Teraz wiesz, no głęboko, już
nie ma to
ale,
sensu.
Ale, tak ale wiesz.
Nawet nie, wiesz, jak, że tak powiem, podejmowałem decyzję, że chcę zrobić mądry dom, czy jak podejmowałem jakąkolwiek decyzję taką, to Android nie miał jeszcze po prostu takiego wsparcia. Wiesz, o co chodzi? Mogłem co? Google Home'y, no dobra, Sonosy mogłem kupić, tak czy siak, by działały na Androidzie. Google Home'y zamiast HomePodów, no też by działały. Ale z drugiej strony HomeKit jest dużo bardziej dojrzały niż to, co ma Google Home w tym, w aplikacji Home. Po prostu. I też teraz już nawet zrobiłem tak, że mam dom, który jest jakby na HomeKicie ekskluzywnie. W sensie mam urządzenia, które wspierają tylko HomeKit, nie? Więc już nawet nie mogę się... No i Apple Watch. Nie ma alternatywy dla Apple Watcha.
Czyli po prostu wybrałeś to, że kucujesz sobie w innych aspektach swojego życia.
Tak, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, że... Teraz, wiesz, zaraz... Widzisz, Android nie ma czegoś takiego jak Shortcuts na przykład. W sensie możesz użyć Taskera, czegoś takiego, ale nie masz takiej aplikacji Shortcuts, gdzie możesz sobie what you see is what you get, jakieś skróty porobić, nie? A ja mam teraz takie skróty, że jak mi się iPad rozładowuje, dostaję maila ze stanem baterii i z informacją, że mam iPada pododować, bo mi się rozładuje. W sensie, wiesz...
W sumie jest to sensowne, bo u mnie...
Maila, bo dostanę powiadomienie.
Mail to śmieszne. Fajnie, jakbyś na przykład dostawał powiadomienie na zegarek, to by było spoko.
Tak, to było fajne, tylko niestety nie ma tego feature'a, żeby wysłać powiadomienie.
Tak, rozumiem, ale... Ja maila prywatnego sprawdzam na tyle rzadko, żeby się pewnie rozładował do tego czasu, ale...
Nie wiem, PushCuts tego nie robi, wiesz, że jakby wysyła powiadomienia, a ma wsparcie dla tych, dla skrótów właśnie.
Okej. No,
wiesz,
więc...
rzuciliśmy temat, na pewno się znajdzie zaraz rozwiązanie, że ci będzie wibrował
tak,
zegarek.
Ale po prostu, o Jezus Maria, kocham to, niech mi wibruje zegarek jeszcze bardziej. Mam wyłączone powiadomienia chyba w tym momencie, w sensie wibrowanie na zegarku mnie denerwuje. Więc dzisiaj wyszedł w ogóle oficjalny przeciek a propos Androida. Google wypuściło oficjalny przeciek, dlatego że 3 miesiące temu John Prosser wrzucił zdjęcia, rendery Pixela 6 i Pixela 6 Pro. Dzisiaj Google potwierdziło, tak, pracujemy nad Pixelem 6, Pixelem 6 Pro, tak wygląda ich design i będą dostępne na jesieni. Chyba najciekawsza rzecz jest taka, że będzie procesor zrobiony przez Google'a.
Mhm. Tensor. Tensor? Jakoś tak.
Tensor, bo tak. Który ma jakby oczywiście być... Oni napisali, że to jest najbardziej zaawansowany ML procesor w pikselach. Więc jakby... To nie wiem, czy to jest wysoko
postawione. To jest tak samo, jak mówią, że to jest najlepszy iPhone, jakiego stworzyliśmy do tej pory.
Tak. No shit, Sherlock. Jakby tak nie było, to by było naprawdę słabo, nie? I za każdym razem, tak a propos, kiedy się pojawiają jakieś takie przecieki w stylu no, nowy Pixel, to mnie kusi trochę. Mnie kusi, dlatego że ja jakby pamiętam, że ten telefon miał w dalszym ciągu miał świetne zarządzanie powiadomieniami, którego na próżno szukać w iOS-ie i jakby uważam, że powiadomienia w Androidzie są rozwiązane mniej więcej 17 tysięcy razy lepiej. I umówmy się, zdjęcia, które robił Pixel, zjadają w dalszym ciągu, takie defaultowe, w sensie point and shoot, zjadają iPhone'a mniej więcej w przedbiegach. Naprawdę. On dalej defaultowo,
już teraz?
Tak po prostu... Słucham?
W aparacie z 11, 12?
Oczywiście. Jest taki bardzo fajny profil na Instagramie. Google, to jest, nazywa się Instagram...
To właśnie ulubiona część Wojta, że Orzech wpisuje coś w internet, to ja go zagadam w tym czasie, że jeśli chcecie, macie ochotę na romans panów z Androidem, to ja polecam pierwsze odcinki Jezłosa, gdzie miłość do Pixela jest jawnie deklarowana.
Tak.
I...
Polecam...
Ale ona nie, żeby było jasne, tak, ona nigdy nie
umarła.
Ona
nie wygasła. Nie. Ja polecam, panowie, wrzuciłem wam linka, jeśli możecie odpalić go, to ja bym bardzo chciał, żebyście to odpalili i zobaczyli w trzeci rząd od góry zdjęć. Pierwsze zdjęcie to jest tygrys ukryty jako gołąb, a drugie to jest kolejne zdjęcie, które macie, to jest zdjęcie astrofotograficzne z Pixela. I proszę powiedzcie mi, że iPhone może być nawet minimalnie bliżej tego.
Widziałem jakieś zdjęcia astrofotograficzne
tak,
z tych
ja też
nowych
robiłem,
iPhone'ów.
Tak, ale nie masz szans, żeby zrobić coś takiego.
Znaczy, wiesz co, to pamiętaj, że to trzeba mieć odpowiednie warunki.
Oczywiście. Wiesz co, znaczy Pixel akurat astrofotografii z tego co pamiętam potrzebuje tylko i wyłącznie standa.
Nie, ale, żebyś mógł... ale mi chodzi o konkretne miejsce, tak? Musisz znaleźć miejsce, gdzie nie ma zaszumionego światłem, więc musisz być z dala od miasta i tak dalej, i tak dalej. No to ja podejrzewam, że gdybyś zrobił to zdjęcie iPhone'em najnowszym w trybie tym astrofotografii, czyli tym trybem nocnym.
Nie ma takiego trybu właśnie.
Znaczy nocny, no, tryb nocny de facto, no.
Znaczy iPhone tego nie potrafi zrobić, bo Pixel po prostu robi tak, iPhone po prostu zrobi ci 30-sekundowe naświetlenie zdjęcia i to jest max, co możesz sobie jakby zrobić. A Pixel potrafi zrobić 6-minutową ekspozycję z tego, co pytam, czy 5-minutową ekspozycję. Więc to jest zupełnie inny poziom, nie? Tryb portretowy na Pixelach zawsze działał lepiej i to też ciężko jakby było z tym walczyć. Tryb nocny, no nie wiem, te zdjęcia są dużo bardziej ostre. Ja oczywiście jak na przykład teraz robię zdjęcie, to zawsze tak śmieję się, że sobie pikselifizuję je, to znaczy wiesz, wyostrzam odrobinkę, zwiększam troszeczkę kontrast i tak dalej, ale Pixel ma po prostu tak zwany pixel look, jakby ciężko go podrobić, on po prostu jest niezły. Po prostu każde zdjęcie prawie wychodzi z niego jakby z takim samym charakterem, że przyciąga wzrok, że chce się na to patrzeć. No ale nie będę też kupował telefonu tylko po to, żeby robić nim zdjęcia, bo mówmy się, no jednego mi się telefonu nie chce nosić, a co dopiero mam dwa nosić. Więc tak. Może kiedyś przez przypadek się potknę i kupię Pixela, nie wiem po co.
Dobre pytanie. Tak. Jest. Mhm.
Tak.
Więc tak. Dobra, panowie, trochę zejdźmy na ziemię. Ja mam wątek, który kiedyś obiecałem i
ja
jestem gotowy.
Podcast,
go...
by the way.
Słucham?
Ja zdominowałem 30 minut podcastu, by the
spokojnie,
way. Tak a propos Wojtkowego.
Powoli świecka tradycja, więc ja obiecam, że będzie krócej, bo mam dla was pytanie, czy, znaczy dla słuchaczy, bo was to nie obchodzi mnie zupełnie.
Wiadomo.
Czy nasi słuchacze lubią popcorn? Bo jeśli tak, to będzie ważny segment dla nich. Bo ja postanowiłem rozwiązać problem, myślę, że mniejszości społecznej, która nie ma mikrofali w swoim domu.
0,5% tak. Znaczy nie, no to, że ktoś nie ma mikrofali, to wcale nie jest takie rzadkie, podejrzewam, ale większość ludzi ma patelnię.
Tak, ale patelnia...
Albo garnek.
Tak, dobrze, to już jak tak wchodzimy, to może tak. Historia zaczyna się od tego, że moja żona bardzo lubi popcorn i zawsze powiedziała mi tak, jak kiedykolwiek będziesz miał swoją gralnię, czy tam pokój technologiczno, co tam będziesz sobie chciał wstawić, to jeden warunek jest taki, że spoko rób go sobie jak chcesz, ale musi tam stać maszyna do popcornu. Mm. Więc ja, tylko że taka, rozumiem, że taka prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia, więc ja stwierdziłem, okej.
Okay, tak jak w kinie, nie?
Tak. Mm-hmm. Więc, że na razie się nie zapowiada i są mini maszynki do popcornu i zobaczymy, z czego one są warte. One kosztują około 100 zł tam na Allegro i taką już sobie sprowadziłem. I możecie się zastanowić, ci wszyscy kinomani i miłośnicy popcornu, czy to nie będzie wspaniałe doświadczenie, żeby mieć swoją maszynę do popcornu. I Orzech już miał w swoim koszyku, taki jest to gagatek. Moja maszyna do popcornu numer 1 zepsuła się, zanim się włączyła po raz pierwszy, dlatego stąd to opóźnienie w testach. A została odesłana, przyszła jeszcze raz, dokładnie taka sama. I
też
mam już,
nie,
już wszystko jest w porządku, okay, robi się, no wszystko jest git. I tak, popcorn wychodzi faktycznie, pyka sobie efektownie i myślę, że to jest najfajniejszy element całej zabawy, że ona wygląda jak taka miniaturka maszyny do popcornu i robienie tego jest też całkiem niezłą frajdą. Ale mam problem niestety
właśnie,
z tym wynalazku, bo... Każdy popcorn, który robicie w mikrofali, dowolnej mikrofali świata, nawet za 20 zł, nie ma takich mikrofali, nawet najtańszej, on ma już w środku to masło, czy tam sól, która jest roztopiona i jak ta kukurydza pęka w środku i tam szaleje, i zamknięta w tym woreczku, który się powiększa, to ono się naturalnie siłami tutaj Pana Boga, niektórzy nazywają go fizyką,
wow.
To siłami Pana Boga się ten popcorn na przykład omaśli albo osoli.
Oh, wow. Omaśli maszynce... albo osoli. Niech to będzie tytuł odcinka.
Albo...
No.
Omaśli albo osoli.
Tak, omaśli albo osoli i niestety tutaj producent mówi, że u nas to z Pana Boga praw to tylko prawo tego siły odśrodkowej i nie wrzucaj tam żadnego tłuszczu, więc niestety popcorn wychodzi suchy. I próbowałem już robić, że wbić kostkę, znaczy tam część, kosteczkę masła do miski pod wpływem temperatury, czy to się rozpuści. No niestety brakuje tego obiegu w zamkniętej folii, gdzie się tak, wiecie, wstrząsa tą przed wysypaniem
dla
miski.
Mam dla ciebie rozwiązanie, zaraz ci powiem.
No, to chętnie posłucham, bo już próbowałem solić. Niestety jest tak, że jak nie ma masła, nie jest omaślone, to się ta sól nie trzyma. I mam wrażenie, że ten popcorn jest spoko, ale jest taki trochę papierowy.
Dobra, to jest taki myk, ja go widziałem w jakimś filmie, więc nie wiem, czy to działa. Ale był to film amerykański, więc oni się znają na takich rzeczach, na przekąskach i tłustych, i słonych rzeczach też, i bardzo słodkich przy okazji. Ale jest taki myk, że musisz mieć roztopione masło i prawdopodobnie może być już posolone, żeby jakby to była jeden już płyn, który ma ci to, ten twój popcorn omaślić i osolić jednocześnie. I robisz tak, że bierzesz rurkę, taką do napoju, może być metalowa, jakakolwiek, nie? I teraz tak, napełniasz ją tym masłem płynnym, trzymasz od góry paluszkiem, tak żeby nie wyciekło. Wkładasz tą rurkę do pojemnika, w którym jest popcorn. Oczywiście oni pokazywali to na tym pojemniku takim typowo jakby tym kinowym, więc on jest wiesz, naturalnie wysoki, no. A nie miska, więc może to mieć jakieś znaczenie, ale w każdym razie bierzesz tą rurkę i podnosisz do góry, popuszczając powoli z tej rurki, żeby to masło się rozpuszczało, znaczy jakby wylatywało z rurki w miarę podnoszenia jej do góry i wtedy rozprowadzasz je od środka na całym tym popcornie.
Chciałem powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, że Andrzej ma ten problem i ja jestem bardziej pod wrażeniem, że Wojtek ma na niego rozwiązanie.
Prawda?
Myślałem, że to będzie pytanie zostawione takie...
No, ale patrz, myślę, że w misce to masz faktycznie tego, że tutaj wysokości brakuje, ale możesz zamiast podnosić, możesz robić na przykład kółeczko.
Możesz zrobić, tak, możesz spróbować, jasne, że tak. Tylko prawdopodobnie trzeba je przewrócić, wiesz, wymieszać i znowu zrobić kółeczko i tak ze trzy razy, czy dwa przynajmniej i powinno być nieźle. No
tak,
no.
Na razie robiłem tak, że rozpuściłem masło i na ściankach i próbowałem tak jakby na ściankach i wiesz, ręcznie jakoś tak się wymieszać, ale no niestety... Albo za mało masła, albo za mało skuteczne. No niemniej jednak, jeśli macie mikrofale, to zostańcie przy tej mikrofali. No,
oczywiście, że tak.
Myślę, że mnie garnek zawsze kurzał, że tam trzeba było chyba podgrzać ten tłuszcz, to nie? Coś takiego było.
No normalnie się robi tak, że faktycznie leje się olej na dno garnka, ale nie jakoś dużo.
To już jest trochę obrzydliwe już dla mnie trochę.
Okay.
Więc to, tutaj tylko jest pod wpływem wysokiej
Andrzej
temperatury.
Andrzej nigdy nie gotował w życiu, ale to nie przejmujcie się. Nie, on tylko termomiksa używa.
Termomiks. Bo jednak szanujmy się też.
Tej recenzji konsumenckiej jeszcze przyjdzie czas. Ale to jest właśnie tylko korzysta z siły odśrodkowej, żeby się te ziarenka tak nie przypaliły, dlatego on się kręci w kółko cały czas i podgrzewa po prostu te ziarenka. I one pękają i faktycznie tą siłą odśrodkową celują do miski, więc też na podłodze tego zbyt wiele nie ma. Myślę, że to najfajniejszy element tego wszystkiego jest to, że to po prostu wygląda jak maszynka do popcornu.
I nie taka zajmuje... kinowa, nie?
Tak, i nie tak malutka taka kinowa i nie zajmuje bardzo dużo miejsca. Jeśli ja nie mam miejsca na mikrofali i ja mam też alergię na takie coś, żeby to wszystko leżało na zewnątrz. Więc po prostu po użyciu się chowa do szafki i do widzenia. Ale myślę, że wiele osób, które mają zastosowanie tego urządzenia, nie znajdę. Chociaż to nie jest coś takiego od czapy, gdzie myślałem, że tylko ja będę miał taki problem. Pojawiły już mi się osoby, wiecie, pomyśl o kolorze brązowym i widzisz ludzi z kolorem brązowym, więc już zauważyłem kilka osób, które mają swoje maszynki do popcornu. Więc jeśli
tak,
się kiedykolwiek...
Ja kiedyś kupiłem mojej kuzynce maszynę do popcornu. Nie wiem, ile razy użyła, na pewno użyła ją przynajmniej dwa, bo jak dwa razy u niej byłem, to dwa razy zrobiła popcorn. Ale my robiliśmy tak, że po prostu wrzuciliśmy pół kilograma soli na ten popcorn i on był okej. Okay. No jakby...
Andrzejku, jak jest z czyszczeniem tego?
ponoć tylko wilgotną szmateczką tam w środku i jest całkiem spoko. Więc okay.
No tak, nie, bo jak nie wydaje się tłuszczu, to jakoś skomplikowane. No to nie jest tak źle. Mhm.
Tak, tak, tak. Więc pod tym względem jest to całkiem okej. Okay. Nie nagrzewa się tak, że jakoś się pali kuchnia i tak dalej. Niby ma też automatyczny wyłącznik, no ale jest to taka super prosta maszynka. Niemniej jednak... Jeśli jesteście fanami takiego klasycznego wyglądu, spoko, ale żeby robić z tego dodatkowy sprzęt, to nie za bardzo. Widziałem też na Allegro robienie waty cukrowej. To może mieć więcej sensu, bo waty cukrowej raczej trudno w mikrofali. Ale nie testowałem, więc się nie wypowiem, bo niespecjalnie lubię.
To trzeba być fanem cukru, nie?
Tak.
Bo to jest absolutnie czysty cukier, ewentualnie z jakimś kolorkiem, ale to jest... Peak of niezdrowe rzeczy.
Tak, tak, tak.
Ale ja tego nie będę kupował.
No, myślę, że wam nie polecam. I co chciałem powiedzieć, że tylko zaspokoiłem swój taki gen takiego poszukiwania dobra konsumenckiego. Co prawda nie ma tu mojej rekomendacji silnej, ale jakoś się naprawdę dobrze z tym czuję.
Ale dobrze się czujesz, że przetestowałeś, czy że ją
tak,
masz
i, że... i nie, używasz? Przetestowałem i mogę się podzielić ze światem.
I ewentualnie odradzić i to też jest dobre uczucie.
Tak. Bo no wiesz, równie dobrze taki opis może pobudzać takie potrzeby, więc to tutaj
nie,
też...
Jasne.
Tak jak u orzecha było, nie? Powiedziałem, mam maszynkę do popcornu i nagle widzimy, jak orzech jest na Allegro.
Tak, ale ja byłem ciekawy, czy...
To on tak ma po prostu.
Ja tak mam, ale nie kupiłem maszynki ostatecznie do popcornu, ponieważ mam mikrofale i to całkiem niezłą. Mm-hmm. Więc nie jest mi to absolutnie potrzebne do szczęścia.
Myślę, że się dołożyłem do tego, żebyś jej nie kupował.
To tak, to prawda. To akurat Wojtek się dołożył bardzo mocno do tego, żebym nie kupował.
Kapslokiem ja też... napisałem brzydkie słowa, więc...
Tak, bardzo dużo tych słów. Wojtek napisał mi bardzo dużo brzydkich słów wtedy. Ale ja, znaczy, ja doceniam oczywiście, ale ja też zdałem sobie sprawę z tego, że... Dlaczego maszynka do popcornu mogłaby nie być najlepszym pomysłem? Ponieważ przeterminowało mi się ostatnio popcorn, który miałem w szafce. Więc jakby ewidentnie nie jestem ogromnym fanem popcornu. Mm-hmm.
To ja mam w domu ogromnego fana popcornu.
No nie, no to dla żony się robi wszystko, Andrzej, to ja to absolutnie rozumiem.
Bo muszę znaleźć rozwiązanie, żeby jej to dobrze omaślić.
To spróbuj rurki. Ale rzeczywiście lepiej chyba metalową taką do picia, bo to masło może być ciepłe, nie? Więc no to... żeby się ta rurka nie rozpuściła.
No i bardziej eko też.
A oczywiście, że tak, żeby żółwie nie ten...
A gdybyś po prostu rozgrzał masło w... Hear me out. Rozgrzewasz masło w rondelku, no nie? Mhm. Po czym masz myskę z popcornem, no nie? Mhm. I teraz jakby to będzie coś, co będzie mogło jakby albo wzmocnić wasz związek, albo jak overcooked zniszczyć go doszczętnie. To znaczy jedna osoba trzęsie tą myską z tym popcornem, a druga osoba po prostu kręci, delikatnie polewa to. Chodzi o to, żeby w misce się non-stop przekręcały te popcorny, żeby wiecie, no bo one, jak zaczynasz ruszać tak na boki, to ten popcorn w środku zaczyna się mieszać, a tą miseczką tak, w sensie tym rondelkiem polewasz to w miarę równolegle, żeby każdy trochę tego masełka dostał.
A wiecie, co mnie jeszcze kusi? Żeby trochę nie posłuchać producenta i wrzucić tam masło do tego do środka.
A może olej być lepszy akurat w tym przypadku? Choć, chyba, że lubisz oczywiście smak masła, nie? Ale...
No, a kto nie lubi smaku masła?
No nie, no to prawda. Masełko to jest najlepsze.
No,
weganie
tak.
Nie lubią smaku masła. Taka jest odpowiedź.
A, przepraszam. Nie byłem za bardzo inkluzywny w tym, ale no, lubię masełko. Co ja mogę powiedzieć? Panowie, czy słyszeliście o tym, że zhakowali konto naukowego Bełkotu na YouTubie?
Tak.
No ja blisko śledzę z racji bliskich konotacji.
No to prawda, mamy tutaj konotacje bliskie. Natomiast ja chciałem tak szybko opowiedzieć o tej sytuacji jako przestroga też dla osób, które w ogóle są aktywne w internecie i korzystają z różnych rzeczy i to nie tylko z YouTuba, bo okazało się, że... Ostatecznie Dawid doszedł do tego, co było powodem tego hakowania, zhakowania konta i okazało się, że była to taka aplikacja, która łączy się bezpośrednio z twoim kanałem na YouTubie i dostaje odpowiednie uprawnienia. Uprawnieniami było to, że mogła edytować faktycznie nazwę kanału, Wow. A oprócz tego mogła, umożliwiała puszczanie live'ów. Nie? I jakby ja nie wiem do końca jeszcze, bo podejrzewam, że Dawid o tym opowie, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, jakby co go podkusiło, żeby tą apkę zainstalować czy podłączyć do swojego konta. Zakładam, że ona musiała dawać coś ekstra, ale jak się później okazało, była ewidentnie skamerskim oszustwem. I wiesz, nie tylko on się nabrał, żeby było jasne.
To było tak, że on się nabrał, czy po prostu była dobra apka, a później się ona została zhakowana?
Mogło być tak, że to była dobra apka, jakby wykorzystywał ją do czegoś, a później okazało się, że została w ogóle ta apka zhakowana, więc to też nie jest tak, że ona musiała być stworzona przez skamerów, no mogła być po prostu przejęta. Nie?
Czyli tak jak Orzech ma z Apple Music.
Trochę tak. Marwis ma dostęp do Apple Music i może mu na przykład, jak ktoś zhakuje Marwisa, to może Orzechowi playlisty pozmieniać i Orzech będzie zły.
Wyobraźcie sobie, że mam wszystkie playlisty moje top 2021, mam barkę w wersji Wykop Edition.
No tylko mogłoby tak być, rzeczywiście. Znaczy, ja myślę, że byś był zachwycony, ale...
Tak, ja powiedziałbym, dobra, kupuję ten dodatek za 19 zł jednak, ponieważ to był doskonały deal.
Podoba mi się, że jeszcze skroblowanie do Last.fm.
Podoba mi się, że ten odcinek, mimo że jest skręcony w poniedziałek, ma dużo takich niedzielnych, religijnych wątków.
No i dobrze, tak. Dobrze. W każdym razie wracając do
Andrzej,
Dawida...
Kto tak chciał? Kto tak chciał, żeby tak było? Kto?
Pan Jezus.
No to oczywiście. Jeszcze jak. W każdym razie, wracając do Dawida, rzeczywiście winna była ta apka, więc to też jest taka przestroga dla osób, które korzystają z przeróżnego rodzaju narzędzi, które się wpinają w nasze konta socjalowe. I to mogą być takie narzędzia, jak na przykład ostatnio był taki... taki powiedzmy, że trend na Twitterze, że ludzie wysyłali takie screeny z takimi kręgami i te kręgi pokazywały, jacy użytkownicy wchodzą ze mną w interakcję na Twitterze, nie? I po prostu, żeby zobaczyć to w formie wizualnej, to po prostu awatary były rozłożone w formie takich kręgów. Fajna rzecz, ludzie się bawią, super. Trochę jak te stare quizy na Facebooku, które później się okazało, że Cambridge Analytica wzięła dane z tych quizów i po prostu zrobiła to, co zrobiła. Nie? I teraz jakby taka apka w teorii wygląda na zupełnie harmless. No robi coś, okej, okay, fajnie, wrzucamy to sobie na Twittera, wszyscy się bawią, jest super. Ale może się okazać, że taka apka ma ukryte, znaczy nawet nie ukryte, tylko w ramach uprawnień, które nas prosi, ma rzeczy, które są zupełnie niepowiązane z tym, co de facto robi. Bo to, że musi mieć dostęp do listy naszych obserwujących, no wiadomo, no bo to jest ta funkcja, ale może na przykład mieć dostęp do tworzenia tweetów. I to się robi już, może być nieciekawa sytuacja, bo wtedy jakby ktoś, kto zdobędzie dostęp do tej apki, która jest powiązana z X, Y i milionem różnych kont na Twitterze, to może faktycznie wykorzystując mechanizmy, które są, na które już się zdążyliśmy zgodzić, może nam nabruździć nieźle. I w przypadku Dawida było tak, że faktycznie na jego kanale, po pierwsze jego kanał zmienił nazwę, po drugie pojawił się live, w którym...
Nie jeden.
Słucham?
Nie jeden.
Nie jeden, tak. Były live dotyczące Bitcoina i tam jakichś dropów. To straszne rzeczy. Oczywiście zakazane przez regulamin YouTube'a. I YouTube, jak to wykrył, po prostu skasował mu konto.
No więc... tak, to było ciekawe, że Dawid, który ma powiedzmy długą historię, kanał na 600 plus tysięcy subów, bez żadnego ostrzeżenia, po prostu dostał strikeouta.
Stryk i w ogóle nie ma kanału, nie? To nie, że tam dostał jakiś claim, albo czerwoną kartkę, których można tam zebrać chyba trzy i dopiero wtedy jest jakieś działanie. On normalnie dostał pyk, od razu ban. Słyszałem jeszcze o sytuacjach takich, że na niektórych kanałach, które prawdopodobnie były zhakowane dokładnie tą samą metodą, były live'y dotyczące tych bitcoinów nieszczęsnych, ale jeżeli to nie dało efektu, to ci skamerzy, hakerzy, jakkolwiek by ich nie nazwiemy, puszczali po prostu pornuchy. I wtedy już jakby, no wiadomo, no, bardzo łatwo jest wykryć nagie ciało, nawet maszynowo, więc Google bardzo szybko takie kanały kasował. I to jest jedna z metod, że no, oprócz tego, że można podpromować jakieś swoje skamerskie rozwiązania, to niestety no, można po prostu bardzo duże kanały bardzo szybko zlikwidować. Nie? Mhm. I oczywiście szczęśliwie mówię o tym dzisiaj, bo właśnie się dowiedziałem chyba wczoraj, że naukowy bełkot wrócił. Wszystko jest w porządku i no, wydaje się, że no, przygoda była nieprzyjemna, ale wszystkie filmy są na kanale i wszystko jest git. Ale chciałem, jakby to jest trochę wstęp do trochę innego tematu, który jest, myślę, też ciekawy, bo Dawid napisał w poście, w którym pisze, że wrócił, że jakby on nie ma nic do ludzi, którzy pracują w YouTubie, bo oni ewidentnie chcieli mu pomóc i pracowali nad tym i no, trwało to co prawda dość długo, ale ostatecznie się udało, więc tu jest git. Natomiast ma problem z platformą, bo platforma przez to, że ma dużo mechanizmów automatycznych, Dużo właśnie wiesz, AI i wykrywania copyrightów i tak dalej, no to ma takie problemy, że no właśnie w takich przypadkach działa za szybko i kasuje rzeczy, które nie powinny być skasowane. Więc teraz pytanie, czy są jakieś alternatywy? Oczywiście Vimeo, jak najbardziej pierwsze, które przychodzi do głowy, ale nikt nie chce płacić Vimeo tyle pieniędzy za wrzucanie w dobrej jakości wideo, w takiej ilości, w jakiej wrzucają normalnie youtuberzy, nie? I była taka platforma, która też próbowała powalczyć z YouTubem. Takich platform było dużo i będzie dużo, bo wiadomo, że zawsze się próbuje robić alternatywy dla tych dużych serwisów, bo no nie wiem, a to banują prawicowe poglądy, czy nawet antyszczepionkowców, więc oni też gdzieś muszą się znaleźć. Ale była taka platforma, która się nazywała Vidme. Nie wiem, czy słyszeliście
nie kojarzę.
Kiedykolwiek, ale było coś takiego jak Vidme i to nawet, nie mówię, że było jakoś super popularne, ale zdarzało się, że faktycznie pojawiały się tam materiały, których nie było nigdzie indziej. Vidme miało mechanizm embedowania, tak samo jak na YouTubie. To znaczy, że na serwisach zewnętrznych można było spokojnie skorzystać z tego wideo, wpiąć go w ramach na przykład jakiejś notki na blogu i ktoś, kto tego bloga czytał, mógł sobie to wideo normalnie odpalić i leciało to wtedy z serwerów Vidme i wszystko było git. Vidme umarło. No bo wiecie, no to jest ciężki biznes, to jest bardzo, bardzo trudne wideo dzisiaj, utrzymywanie tylu terabajtów, znaczy petabajtów danych i serwowanie ich do internetu, to jest naprawdę bardzo trudny biznes i nie dziwię się, że bardzo trudno jest jakby walczyć w ogóle z YouTube'em, więc umarli. No i... Wydarzyła się taka ciekawa sytuacja, to znaczy, wiecie, no jak serwis umiera, to nie przedłuża zwykle domeny, no bo po co? Domena trafiła na aftermarket typowo i została kupiona przez serwis z pornuchami.
No jak, patrzcie, ale to jest niesamowite, jak pornuchy zawsze są... W takim dobrym miejscu, nie?
W dobrym miejscu. I teraz to jest jeszcze nic. To znaczy kupienie domeny, okej, nie? Jakby spoko. Widmek,
a vid.me?
Nie, znaczy nie pamiętam. Albo vidme.com.
Vidme.com.
Ale może przez wyszukiwarkę spróbuj, bo ten... nie wchodziłem, bo mam inne źródło.
Właśnie nie, no Vidme jedno widzę i nie wiem... A chyba już, Wojtek, chyba już domena już nie wróciła do...
A, to ciekawe. To może serwis jeszcze nie ubarł, to może po prostu nie przedłużył domeny i to był taki slip up. Ale co jest ważniejsze, kupienie domeny to nie było wszystko. Ten serwis z pornuchami, nie. Który ją przejął...
Wow, dobra, okej, jest, faktycznie. vid.me to jest, bo vidmi.com wszedłem i tam było napisane, no, że vidmi już nie jestem. vid.me to jest strona z pornochami.
Okay.
Five Star HD Porn. Andrzej, nie wchodź.
Fajne?
Fajne.
To nagraj ekran.
To ja dokończę tylko historię. Ja wiem, bo teraz już wam się ręce zaczynają trząść. Rozumiem to oczywiście, ale historia jest na tyle zabawna, że serwis, który kupił tą domenę, czyli vid.me, oni nie kupili tylko domeny. Oni zrobili taki myk, że wiedzieli, jak działa mechanizm embedowania na starym Widmi. I oni go wykorzystali i zrobili dokładnie taki sam mechanizm, taką samą strukturę iframe'ów, które ludzie zamieszczają u siebie na stronach. Co skutkowało tym, że jeżeli miałeś u siebie zaembedowane jakiekolwiek wideo z Widmi na swoim blogu, na swoim serwisie newsowym, to nagle w tym miejscu pojawiały się pornuchy.
Wspaniałe.
I między innymi na to się naciął nawet The Verge.
Guardian, a widzę, że Guardian się naciął, Washington Post, New Yorker chyba też.
Dokładnie. Więc muszę powiedzieć, że absolutnie czapeczki z głów dla kurde kudzy, które pracują dla tego serwisu z pornosami. Naprawdę szacun, bo pod względem technicznym to wcale nie jest taka prosta sprawa. W sensie naprawdę oni musieli z podobnego stacka jakby wideo korzystać, z podobnej infrastruktury, bo jakby wstrzyknięcie swojej własnej bazy wideo, no bo wiecie, embed działa tak, że on mówi przeglądarce, że hej, zaczytaj teraz player wideo, ale o ID konkretnym bardzo. No
tak,
bo przecież
do konkretnego
embedujesz...
miejsca, nie? Metadane dokładnie. Masz jakieś i tak dalej.
I oni jakby byli w stanie albo zrobić to jakimiś magicznymi przekierowaniami, albo zrobili jakiś randomizer, to znaczy, że niezależnie od tego, jaki ty miałeś ID wideo, to po prostu pojawia ci się randomowe jakieś coś, wiesz, jakiś pornuch z ich strony, ale wow, naprawdę mega szacun. I na pewno mieli całkiem niezłe wyniki na tych, na tych materiałach, nie?
Zasięg. Czujesz sobie, tak wchodzisz na Guardiana, czytasz newsy, co tam w Wielkiej Brytanii, obejrzałeś porno, stwierdzisz, kurde, Guardian coraz lepsze dziennikarstwo.
Coraz lepsze dziennikarstwo, dokładnie. Ale wiesz, to jest jeszcze ciekawe, bo wiesz, te materiały ewidentnie musiały być stare. Więc one mogły tam powisieć naprawdę długo, no bo bo przecież nie wchodzisz, nawet jako redakcja, no nie wchodzisz do starych tekstów raczej i nie sprawdzasz, czy tam wszystko na pewno jest okej, nie?
No zakładam, że to było na zasadzie takiej, że kiedyś ktoś się kapnął u kogoś na archiwalnym numerze i podniosła się draka
i sprawdzili wszystkie po prostu, no jasne.
Zaczęły się kręgi zataczać i słyszeliście, że Widmi podmienia, my też mieliśmy z Widmi, to sprawdźmy, czy mamy Widmi.
Prawdopodobnie, no. Ale przepiękna historia. Też uważajcie na embedy, bo kto wie, co tam się kiedyś podmieni. Ale embedy z YouTube'a raczej są bezpieczne, bo tu faktycznie raczej nic złego nie powinno się wydarzyć. Wiesz, no Google sobie na to nie pozwoli i to raczej będzie działać zawsze. Natomiast no faktycznie, taka historyjka zabawna.
No, bardzo spoko. Ale wiecie, bo tak naprawdę z tymi, to mnie trochę niepokoi w kontekście tych rozszerzeń i tak dalej, no bo z ilu się takich rzeczy korzysta, tak? Więc wiadomo, że jesteś tak bezpieczny, jak najbardziej wrażliwy element twojego układu zabezpieczeń i tak dalej, no ale... Nie sądzę, że kiedykolwiek ktoś by się spodziewał na tego, że kurde, no z takiej instalacji, rozszerzenia, które jest ułatwiaczem życia, może się zrobić taki problem. No ale po drugie, to też, co już o tym wspominaliśmy, że właśnie to jest w Apple fajne, że im więcej wiesz się, na co się zgadzasz bardziej niż czytając 15 stron regulaminu i tak dalej, się analizując wszystkie te kwestie, więc to też myślę, że jest całkiem spoko. To też się całkiem sensownie włączy z bardzo krótką rzeczą, która może dla was jest najmniej odkrywczą rzeczą w historii, może dla wielu osób też będzie jakoś strasznie prostą sprawą, ale to jest rzecz, którą ostatnio przez tydzień tak jakby sprawdziłem na bieżąco i stwierdziłem, że trochę chyba poprawi jakość mojego życia w internecie, ponieważ teraz większość serwisów ma te wszystkie pliki cookiesowe wypychane na tak, że trzeba po prostu coś kliknąć, zanim się wyświetli strona, prawda? Mhm. Tak, i musicie tam, no i najczęściej jest to zaakceptuj wszystkie, jedziesz dalej, więc jesteś profilowany, wszystko co tylko ten serwis zachce. Ja stwierdziłem, że że nie chce mi się tego robić, no dobra, wchodzę na te cookiesy i tak macie małe cookiesy, okej, klikam, akceptuję wszystko, ale od pewnego czasu zacząłem robić te wszystkie opcje typu więcej i zawsze, co ciekawe, praktycznie w każdym serwisie, jak naciśniecie więcej, to domyślnie będą wyłączone wszystkie niezbędne rzeczy. Więc żeby przejść do jakiejś tam strony i nie wyrażać zgody na branie rzeczy, które nie są absolutnie niezbędne, wystarczy najczęściej nie jeden klik, czyli akceptuj wszystkie, tylko klik zobacz więcej i zapisz moje ustawienia. I praktycznie zawsze na każdej stronie, którą w zeszłym tygodniu sprawdzałem na internecie, było tak, że domyślnie były wyłączone wszystkie profilowania, zgody dla partnerów zewnętrznych i tak dalej. I to moim zdaniem...
Dobrze skonfigurowane serwisy trafiałeś akurat.
Tak, no wiesz, ja mam NextDNS po prostu i blokuję wszystko w cholerę i jakby nie ufam tym komunikatom, a w przeglądarce mam no more cookies, coś takiego i ani razu mi się nie pojawił ten komunikat.
Nie masz takich rzeczy? Nie masz takich rzeczy? Mhm. Okej. Okay. A to bym ciekawie, jak te automaty radzą z tymi
Po prostu wycina blokerami. Wszystkie rzeczy z kodu, które są związane z cookiesami. W sensie w kontekście pokazywania komunikatów o cookiesach.
No właśnie, ale to pytanie, jak ci nie pokazuje komunikatu, czy automatycznie pozwala tylko na te niezbędne, które ci
nie,
bez cookiesy których nie wejdziesz.
Nie, on w ogóle, wiesz, wycina ogóle inną rzeczą. W sensie tym NextDNS-em.
Ale czy wtedy jesteś w stanie korzystać z serwisu tego?
Oczywiście.
Owszem.
Okej. Okay.
Boże. Panowie, słuchajcie, ja myślę, że możemy kończyć ten odcinek, bo ja na tym Widmi znalazłem bardzo dużo różnych
fajnych rzeczy.
Żartuję, śmieję się tylko. Śmieję się, chłopaki.
No, ale okej, to jeśli ktoś nie korzysta z takich blokerów i tak dalej, to naprawdę dwa kliknięcia, zobacz więcej opcji, zapisz i jesteście na stronie, nic nie kosztuje, ale mam wrażenie, że naprawdę dużo przyjemniej się korzysta z takiego internetu, gdy wiesz, że nie jesteś profilowany przez 1,684 podmioty.
Myślę, że NextDNS jest jeszcze lepszy w tym kontekście, bo jakby on wycina po prostu wszystko w cholerę.
Mnie denerwuje w takich rozwiązaniach, o których mówisz, że one nie wiem, jakoś tak... Ja na przykład nie mam wielkiego zaufania do rzeczy, które trwają, są tak bardzo głęboko ingerują. To jest A. A B to jest to, że jeśli coś na przykład nie działa, typu nie możemy się połączyć na czacie głosowym z PlayStation i się zastanawiamy dlaczego i się okazuje, że to jest NextDNS, to takie rzeczy są dla mnie dyskwalifikujące do takiej usługi. Ale to tylko just me.
Trzeba mieć VPN-a i wtedy się obchodzi NextDNS łatwo. W sensie, że jednym kliknięciem jesteś w stanie przeskoczyć jakby ten cały mechanizm po to, żeby sprawdzić niektóre rzeczy, że na przykład jak coś nie działa na stronie i masz podejrzenie, że to może być NextDNS, odpalasz VPN-a i patrzysz, czy faktycznie to jest to. Ale to też nie jest idealne rozwiązanie, żeby było jasne. Nie? Jakby rozumiem, oczywiście też może być tak, że komuś się nie chce konfigurować tych wszystkich rzeczy, więc jakby twoje rozwiązanie jest takim najprostszym krokiem do tego, żeby zrobić coś ze swoją prywatnością, a nadal korzystać z serwisów i mieć poczucie, że no jednak masz jakąkolwiek kontrolę, nie?
Bo ja też znam ludzi, którzy z tych serwisów scrollują sobie w tym okienku takim wąskim, jeśli jest to możliwe, tylko wiesz, te informacje, która jest interesująca, to na dwie linijki są dostępne, ale przeczytają te dwie linijki, żeby nie wyrazić zgody.
Jak ci zasłania wszystko, nie? Tak. Reklama na górze, tutaj właśnie info o cookiesach, strona właściwie jest prawie, że wyszarzona, ale widać tak, tam te tak, dwa zdania, nie? Więc jedziesz tak, i scrollujesz tak, i faktycznie czasem...
To no. Noise chyba robi tak, że zamienia tekst na czarne bloki, jak masz adblocka. Czarne bloki tekstu.
A to cały Onet chyba.
Tak, co ona tak robi?
No, wirtualna to samo też zaczęli kombinować.
Też tam nie wchodzę, więc jakby faktem.
Ty jesteś po prostu na widmi.
Ja jestem teraz
na... Co wystarczy? Yes.
Gorące wargi 3. Nie widziałem poprzednich dwóch części. Myślicie, że one są jakby łączą się w jakiś sposób?
Nie, to jest klasyka.
Myślę, że one się rozgrzewają z każdą częścią.
Okej. Tak, to jest taki tak zwany idealny sequel.
Dziękuję bardzo. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku.
Dobrego. Pa, pa.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.